Słowo Boże przeczytam z listu do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety 15 i od 26 do 28. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Boże Ojcze, dzisiaj w taki szczególny sposób jesteśmy konfrontowani ze śmiercią Jezusa Chrystusa, z tym, co wydarzyło się na Golgocie. I prosimy Cię o to, żebyś za sprawą Ducha Świętego to zwiastowanie, to słowo, ten temat wszczepił w nasze serca i sprawił, że to serce już nie będzie takie jak przedtem, że ono będzie zwrócone cały czas ku Tobie, że będzie Ciebie szukało i że tylko w Tobie będzie widziało nadzieję na życie to tutaj, ale też na to życie wieczne. O to Cię prosimy w imieniu Tego, który za nas umarł, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dopiero jakiś czas temu, już 2 lata po premierze, widziałem taki film Zmartwychwstały. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać film Zmartwychwstały. Wiem, że ostatnio panie na kole pań też widziały ten film. Ten film opowiada o dowódcy rzymskim, o trybunie prawej ręce Piłata, który był wyznaczony do tłumienia buntów w Judei. Tam bunty zdarzały się dość często. Żydzi byli takimi dość krewkimi osobami, bardzo często występowali nie tylko zbrojnie, bardzo dynamicznie wobec tego, co się im nie podoba. I w pewnym momencie ten dowódca zostaje skierowany do sprawy Jezusa. Ma dopilnować, żeby ta egzekucja przebiegła sprawnie, żeby wszystko się zakończyło tak, jak się ma zakończyć, dlatego że już było wiadomo, że kwestia śmierci Jezusa, czy sprawa śmierci Jezusa jest sprawą polityczną. Ten trybun dociera pod krzyż Jezusa, kiedy Jezus już nie żyje. Ten trybun ma okazję to stwierdzić. Patrzy na Niego, na martwego człowieka, który jest przybity do krzyża. Ciało zostaje pochowane w grobie Józefa z Arymatei. I wydawać by się mogło, że sprawa zostaje zakończona. Ale możemy sobie też przypomnieć, że Sanhedryn, Rada Żydowska, pamiętała słowa Jezusa, które brzmiały tak: po 3 dniach zmartwychwstanę. Oni oczywiście przeczuwali, że to zmartwychwstanie dokona się przez oszustwo, że uczniowie mogą wykraść ciało z grobu i rozpowiadać wszystkim, że Jezus zmartwychwstał. Dlatego wymusili na Piłacie, według tego filmu, żeby ustanowił strażę. I ten trybun rzeczywiście zajmuje się ochroną tego grobu. Jak wiadomo, po 3 dniach grób staje się pusty. Rozpoczyna się wielkie śledztwo. Śledztwo chyba największe na świecie. Ten trybun jest do niego skierowany i ma ustalić, co się właściwie stało. Ma znaleźć w domyśle tych, którzy ukradli ciało. Więc on zbiera dowody, szuka świadków. Wreszcie udaje mu się wpaść na trop uczniów. Jest przekonany, że jeśli złapie wszystkich uczniów, cała sprawa zostanie zakończona. On się dowie, gdzie jest ciało, uczniowie zostaną ukarani, sprawa ucichnie, Piłat będzie zadowolony, Sanhedryn będzie zadowolony. Jest taki moment w tym filmie, kiedy w zasadzie dochodzi do takiego kulminacyjnego momentu. Trybun i jego oddział urządzają obławę na uczniów. I cała sprawa zbliża się ku końcowi. Trybun wpada do mieszkania, gdzie są zebrani wszyscy uczniowie. Mógł ich po prostu aresztować, gdyby nie jeden malutki szczegół, gdyby nie to, że ten, który wisiał 3 dni temu martwy na krzyżu, siedzi wśród nich i ma się całkiem dobrze. Wyobrażacie sobie jego reakcję? Wyobrażacie sobie swoją reakcję? Ten trybun osłupiały stoi tam jeszcze przez moment, siedzi razem z tymi uczniami, niczego nie rozumie. Jak to jest z tą śmiercią? Przecież on nie żył. A jednak. Potem dzieje się coś niesamowitego. Ten trybun rezygnuje ze swojej wojskowej kariery i zaczyna podążać za uczniami, żeby wyjaśnić, co się właściwie stało. On w liście do Piłata stwierdza, że on musi zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo nie może połączyć dwóch rzeczy. Tego, który był martwy i tego, który jest teraz żywy. W jego myśleniu, w jego świecie takie rzeczy się nie zdarzały. On zabił mnóstwo ludzi. Żaden z nich jeszcze nie ożył. A tutaj ma do czynienia z czymś takim. Oczywiście o kwestii zmartwychwstania będziemy mówić. Dzisiaj chcemy się skoncentrować na śmierci. Chcemy spróbować przeprowadzić takie własne dochodzenie. O co w tej śmierci tak naprawdę chodzi? Jakie ona ma dla mnie znaczenie? Powiem wam, że ja zazdrościłem temu trybunowi. Dlaczego? Bo on z czystą kartą, bez wiedzy teologicznej, bez wiedzy religijnej, podchodzi do zjawiska, które go poruszyło. I on musi sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, co ta śmierć znaczy dla mnie? List do Hebrajczyków pomaga nam dzisiaj takie śledztwo przeprowadzić. Dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło? Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Tekst kazalny rozpoczyna się od takiego stwierdzenia, że Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby te przestępstwa, które zostały popełnione za pierwszego przymierza, zostały odpuszczone, a ci, którzy oczekują Jezusa, otrzymali życie wieczne. Pojawiają się dwa terminy, stare przymierze i nowe przymierze. My je znamy chociażby z tego, że Biblię mamy podzieloną na Stary Testament i Nowy Testament. Ale kiedy rozpatrujemy te dwa przymierza, możemy zadać sobie znowu podstawowe pytanie. Nie wiem, czy zdarzało wam się z takiej perspektywy i pozycji sceptyka podchodzić do tego, co jest w Biblii napisane. Ja czasem próbuję, żeby nie brać wszystkiego od tak, jak leci, za oczywiste. Ja zadałem sobie pytanie, dlaczego to ma być dla mnie istotne? Jakieś stare przymierze, jakieś nowe przymierze? Dlaczego to, co w Biblii jest napisane, ma być dla mnie istotne? Spójrzcie na Adama i Ewę. Od zawsze pojmujemy wydarzenie Ogrodu Eden, ich bunt, za coś, co sprowadziło grzech na świat, za coś, co sprowadziło też grzech na nas, śmierć na nas. Ale dzisiaj mogę równie dobrze zapytać, ale dlaczego? Dlaczego ja sam nie mogę zdecydować, co mi przypada jako przeznaczenie? Dlaczego muszę przyjąć, że gdzieś tam bardzo dawno temu dwoje ludzi, których istnienie jest dzisiaj podważane przez naukę, miało zrobić coś, co rzutuje na moje obecne życie? Dlaczego tak jest? Albo idźmy dalej, mówimy o tym, że jest jakieś stare przymierze. Można zadać pytanie, no ale dlaczego ma mnie to obchodzić? Przecież ja żyję tu i teraz, nie w starożytności, nie jestem Hebrajczykiem, nie uczestniczyłem w kulcie, to nie jest moje, to mnie nie obchodzi. Ale Pan Bóg, kiedy mówi nam o tych dwóch przymierzach, o tym wszystkim, co się na nie składa, pokazuje tak de facto umowy, które zawiera z ludźmi, które przekazują nam, jakie reguły rządzą tym światem. I że to nie my ustalamy te reguły, ale że Bóg je ustala. Grecki termin diatheke, który jest tłumaczony jako przymierze w naszym tekście, przynajmniej w tym 15 wersecie, to jest umowa między dwiema stronami, ale to nie są równorzędne strony. Tylko jedna proponuje reguły, a druga może się na nie zgodzić albo nie. I dzisiaj stoimy przed kluczowym pytaniem. Czy to wszystko, o czym mówi Biblia, to wszystko, co składa się na pierwsze przymierze, za chwilę jeszcze więcej będziemy o tym mówić, czy to są reguły, które my przyjmujemy, czy to są reguły, które nas obowiązują? One pokazują pewien mechanizm, ale czy my temu mechanizmowi podlegamy? Przecież żyjemy w innym świecie. Tak jak ten trybun, który musiał rozwikłać zagadkę, wydawałoby się typowo żydowską, żył w innym świecie, wierzył w innych bogów, inaczej rozumiał świat. A tu nagle jest konfrontowany z czymś, co jest nie jego dobrem, ale co go zaczyna dotykać. Jeśli nie przyjmujemy tych reguł, tego, o czym Biblia mówi, to nie mamy o czym rozmawiać, ale wierzę, że jesteśmy tutaj właśnie dlatego, że zgadzamy się na te reguły. Więc zastanówmy się, na czym polegało tak naprawdę to stare przymierze. W ogóle istotą przymierza, tej umowy Boga z człowiekiem było przyprowadzić ludzi do Boga, utrzymać ich w wierności i posłuszeństwie. Może w jakiś sposób przywrócić tą relację, która została zerwana po upadku pierwszych ludzi. I w pierwszym przymierzu, żeby doprowadzić do tego zbliżenia człowieka do Boga, Bóg ustanowił świątynię, kapłanów, którzy byli pośrednikami, pracownikami w tej świątyni. Ustanowił ofiary, ustanowił prawo przymierza, czyli po prostu przepisy, które ludzie mieli wykonywać. I my dzisiaj patrzymy na to stare przymierze jako na coś, co nie zdało egzaminu. Nie do końca udało się doprowadzić człowieka do Boga tak, jak Bóg tego oczekiwał. Nie dlatego, że Bóg tutaj zawalił, ale dlatego, że człowiek okazał się bardzo ułomny w tym całym systemie i w tym przymierzu. Natomiast to stare przymierze, mimo że pozornie poniosło klęskę, ono uświadomiło ludziom, że tak naprawdę w nich nie ma ani grama siły, by zbliżyć się do Boga i by to zbliżenie utrzymać. Mimo tego, że mieli szansę, mimo że mieli przepisy, procedury, wiedzieli co robić, nie musieli tego wymyślać, to nie do końca się udało. Dlatego Bóg przechodzi do nowego przymierza i posyła na świat Jezusa Chrystusa. I wydawać by się mogło, że to jest taki Boży ratunkowy plan B. Ale nie, to nie jest plan B, bo plan A zawiódł. To w zasadzie dopiero jest plan A. On mógł być zrealizowany wtedy, gdy ludzie zrozumieli swoją bezsilność, swoją grzeszność, to, że są skazani na porażkę. I dzisiaj tak samo Bóg chce nas przeprowadzić w naszym życiu przez takie dwa przymierza. Z jednej strony chce nam powiedzieć, nie dasz rady. Nie ma takiej szansy, żebyś był w stanie się do mnie zbliżyć. Żebyś był w stanie zrobić coś, żeby twój grzech został zmazany. Ale od tej bezsilności chcę cię przeprowadzić przez całkowite zaufanie do odpuszczenia grzechów i do zbawienia. I teraz przychodzi czas na nowe przymierze. List do Hebrajczyków jest uważany, przynajmniej pod względem literackim, teologicznym też, za jedno z najtrudniejszych dzieł Nowego Testamentu. On w zupełności bardzo często określa zależność między Starym i Nowym Przymierzem. Głównym tematem tego listu jest to, że Jezus jest najważniejszą osobą we wszechświecie. Tylko tyle. Jezus jest najważniejszą osobą we wszechświecie. Bez Niego cała ta układanka, Stare Przymierze, Nowe Przymierze, to się wszystko wali. List do Hebrajczyków stwierdza, że Jezus jest najlepszym kapłanem, lepszym niż ci, którzy pochodzili z plemienia Lewiego. Jezus jest najlepszym pośrednikiem, Jezus jest najlepszą ofiarą, w doskonały sposób zakłada nowe przymierze, w doskonały sposób je też realizuje. W jaki sposób to robi? Przez śmierć. To się troszeczkę kłóci z tą doskonałością. Z tym, że jest najważniejszy że we wszechświecie. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Dzisiaj spotykamy się i właśnie wspominamy to, że zmarł na krzyżu. Ale dlaczego akurat tak musiało się to wydarzyć? Znowu musimy powrócić do Starego Przymierza, które miało swoje reguły. I sam list do Hebrajczyków odpowiada na to pytanie na trzy sposoby. Po pierwsze, Jezus musiał umrzeć dlatego, że testament wymaga śmierci. Po drugie, dlatego, że wybaczenie wymaga krwi, a po trzecie, dlatego, że sąd wymaga ofiary zastępczej, wymaga osoby, która zostanie ukarana. Zastanówmy się chwilę nad tym pierwszym stwierdzeniem, że testament wymaga śmierci. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 16 wersecie możemy przeczytać coś takiego. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Tutaj to samo słowo diatekę, tłumaczone w 15 wersecie jako przymierze, jest tłumaczone jako testament. Dlaczego? Jeden z biblistów słusznie zauważa, że w języku polskim lepiej tłumaczyć to słowo jako testament, dlatego że testament w języku polskim się wyraźnie kojarzy ze śmiercią. Przymierze nie do końca, niekoniecznie, ale testament jest kojarzony ze śmiercią. Testament jest wolą zmarłego, w której on rozporządza swoją własnością. A co jest własnością Jezusa? Czytaliśmy w wersecie 15. Ci, którzy są powołani, otrzymają obiecane dziedzictwo wieczne. To jest dziedzictwo wieczne, to jest własność Jezusa. Ale żeby ludzie mogli to otrzymać, to musi nastąpić śmierć tego, który tym rozporządza. Wtedy testament jest realizowany. Hebrajczyków 9:17. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego Jezus musiał umrzeć. Jeśli mamy w ogóle mówić o tym, że ktokolwiek ma otrzymać zbawienie wieczne, to musiała nastąpić śmierć tego, który nam to zbawienie przepisywał. Idźmy dalej. Wybaczenie wymaga krwi. Znowu musimy wrócić do Starego Przymierza i popatrzeć na reguły, które tam obowiązywały. Hebrajczyków 9:22. Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Taka była zasada zakonu. Bez krwi nie ma odpuszczenia. To jest zasada. To Bóg ustanowił te zasady. I żeby powołani mogli odziedziczyć to, o czym mówi testament, znowu musieli zostać oczyszczeni przez krew Jezusa. Więc Jezus musiał umrzeć. Musiał przelać krew na krzyżu. I trzecia sprawa. Sąd wymaga ofiary zastępczej. Może się wydawać, że to nowe przymierze polega na tym, że Bóg troszeczkę odpuścił. Tak jak nauczyciele podobno, im dłużej pracują, tym są tacy, nie chcę powiedzieć bardziej mięcy, ale wyrozumiali. Mi nauczyciele często tak mówili, no ja już się chyba starzeję, bo gdyby to było kiedyś, to nie byłoby tak łatwo. Ale nie, Bóg się nie starzeje i Bóg nie odpuszcza. Nowe przymierze nie oznacza, że Bóg się wycofał ze swoich zasad, że anulował wyrok, że uśmierzył swój gniew. On wykonał wyrok, on utrzymał zasady, on wyznaczył karę, która została poniesiona. Hebrajczyków 9:26. Objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. To jest ofiara zastępcza. Jezus poniósł śmierć w zastępstwie za nas. Dlatego musiał umrzeć, żeby wola pozostawiona w testamencie została zrealizowana, żeby ludzie mogli doznać oczyszczenia i żeby nie musieli umierać, ale żeby ktoś inny poniósł za nich karę. No i wreszcie w tym tekście kazalnym dochodzimy do takiego fragmentu, który mówi o dwóch objawieniach Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus objawił się raz i ma objawić się po raz drugi. Za pierwszym razem, to jest dla nas jasne, objawił się po to, żeby zgładzić nasze grzechy. Ale za drugim razem objawi się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych, którzy go oczekują. Nie z powodu grzechu, dosłownie w języku greckim w oderwaniu od grzechu. I to oderwanie od grzechu może kojarzyć nam się ze świętością, bo często mówimy o tym, że święty to jest ten, który jest oddzielony od grzechu. Ale tu bardziej chodzi o to, że za drugim razem Jezus nie będzie podejmował w ogóle tematyki grzechu człowieka. Za drugim razem, kiedy przyjdzie, nie zaradzi twojemu grzechowi, nie dlatego, że nie potrafi, ale dlatego, że cel tego drugiego przyjścia będzie zupełnie inny. On przyjdzie, żeby zbawić tych, którzy go oczekują. Nie wszystkich. Tych, którzy go oczekują. Dlatego tak ważne jest, żeby dzisiaj odpowiedzieć sobie na to pytanie, co oznacza dla mnie osobiście ta śmierć. Żeby dzisiaj przeprowadzić to dochodzenie, które przeprowadzał ten rzymski żołnierz w filmie. A skoro mówimy o tym dochodzeniu, to na koniec trzeba zadać kilka ważnych pytań, które zadaje się zwykle, kiedy przeprowadza się takie dochodzenie. I to jest ciekawe, że to dochodzenie nie dotyczy Jezusa, ale dotyczy nas. Więc sami musimy zadać sobie takie pytania. Czy jestem grzeszny? Czy chcę zostać oczyszczony krwią Jezusa? Czy chcę odziedziczyć w spadku wieczność? Czy Jezus umarł za mnie? Czy Jezus umarł zamiast mnie? Jeśli odpowiadasz twierdząco na te pytania, to po prostu przyjdź do Boga w modlitwie i powiedz Mu tak, bo On powiedział Ci to już dawno temu. Amen.